apostołowie prosili Pana: przymnóż nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie.
Moi drodzy, pewien rosyjski pisarz, autor utworów moralistycznych o komunistycznym systemie terroru, zniewolenia, Aleksander Sołżenicyn, był w gułagu w sowieckim obozie. Po tym, jak NKWD przechwyciło jego list do przyjaciela zawierający krytyczne opinie na temat prowadzenia wojny przez Związek Radziecki, także krytycznie odnosił się wobec roli Stalina, został on zmuszony do wykańczających robót, aż w pewnej chwili doszedł do takiego punktu wyczerpania. Dostawał marne porcje żywności, prawie w ogóle nie mógł odpoczywać. Był nieustannie pod nadzorem. Nie mógł się komunikować w żaden sposób z drugim człowiekiem. Nie pozwolono mu też czytać żadnych gazet, magazynów z zewnątrz. Po prostu odizolowano go od świata. Na tyle, że doszedł on do przekonania, że wszyscy o nim zapomnieli. Nawet Pan Bóg. W tej swojej rozpaczy postanowił popełnić samobójstwo, ale jakoś nie mógł się pogodzić z tym, że to nie jest zgodne z Pismem Świętym, z nauczaniem Kościoła. I w końcu wpadł na pomysł, żeby zakończyć to swoje cierpienie przez próbę ucieczki. Chociaż wiedział, że i tak ta ucieczka skończy się rozstrzelaniem, ale pomyślał, że ta jego śmierć będzie wówczas w rękach kogoś innego, a nie jego samego. No i rzeczywiście przyszedł ten dzień. Siedząc pod drzewem podczas krótkiego wytchnienia od pracy, spojrzał na strażników, żeby zobaczyć, jak są rozlokowani. Kiedy tylko zaczął skakać, biegać, żeby na siebie zwrócić uwagę, wtedy podszedł do niego jakiś więzień, którego Sołżenicyn nigdy wcześniej nie widział. Patrząc mu w oczy, widział więcej miłości niż kiedykolwiek indziej, jak emanuje z oczu drugiego człowieka. A ten więzień pochylił się z małą gałązką w ręku i zaczął rysować symbol krzyża w glebie sowieckiej Rosji. Kiedy Sołżenicyn zobaczył ten krzyż, to już wiedział, że Pan Bóg go wcale nie opuścił, że Pan Bóg o nim nie zapomniał. Wiedział, że Bóg był tam przy nim, w tej najtrudniejszej jego sytuacji życiowej prawdopodobnie. Ale nie zdawał sobie sprawy z tego, że w tej samej chwili chrześcijanie na całym świecie modlili się o uwolnienie prześladowanych. Nie zdawał sobie też sprawy z tego, że w ciągu 3 dni będzie siedział w Szwajcarii już jako wolny człowiek. W tym kontekście chciałbym, żebyśmy spojrzeli na słowa Habakuka, które słuchaliśmy w pierwszym czytaniu. Habakuk modlił się do Boga w ten sposób: dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie, krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz. On jak gdyby powiedział do Boga: Ty mnie w ogóle nie słuchasz, nie interweniujesz, nie pomagasz mi w żaden sposób. Gdzie jesteś? Moi drodzy, jak często, kiedy nadejdzie kryzys w naszym życiu, to my skupiamy się właśnie na Nim, a zapominamy o Panu Bogu. To jest jakaś nasza wspólna słabość, słabość ludzkości. To była także słabość Sołżenicyna. Ta nasza wiara często jest silna, kiedy wszystko idzie dobrze, kiedy nie ma zmartwień, ale kiedy przychodzi jakiś kryzys, to modlimy się, o ile w ogóle, tak jak Habakuk, dlaczego nie słuchasz, dlaczego nie pomagasz, gdzie jesteś, Boże, w obliczu takiego czy innego zła? I rodzi się wiele pytań na temat Pana Boga. Czy On w ogóle istnieje? Czy przejmuje się nami? A może sobie zrobił urlop? Patrząc na historię biblijną, zobaczymy, że kiedy Hebrajczycy ponosili jakieś potknięcia albo niepowodzenia na pustyni po ucieczce z Egiptu, to narzekali i mówili, że lepiej było w Egipcie. Nigdy nie powinniśmy stamtąd uciekać. Zapomnieli, że tam byli tanią siłą roboczą, że byli wykorzystywani, jaką mieli krótką pamięć, zapominając o cudzie wyprowadzenia ich stamtąd. Tak w pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że wielkim grzechem Starego Testamentu jest właśnie zapomnienie. Naród wybrany zapomniał, co Bóg dla nich uczynił, i niestety patrzyli tylko na te trudności, które się dzieją wokół nich. Skupiali się na sobie i tym samym zamykali się na Pana Boga i grzali się w tym własnym sosie. Tymczasem zobaczmy, te wszystkie kryzysy, one są dla nas zawsze okazją do jakiegoś wzrostu. Gdybyśmy stali na wierzchołku góry, to już wyżej nie wespniemy się. Ale kiedy jesteśmy w dolinie, kiedy jesteśmy w jakimś życiowym dołku, stamtąd możemy, a nawet powinniśmy się starać wydostać. Myślę, że nie jeden z nas będzie miał pewnie jeszcze wiele okazji do tego, żeby się sprawdzić właśnie w tej materii. Moi drodzy, kryzysy są dla nas okazją, aby wzrastać w wierze. I nie chodzi teraz o to, by je jakoś na siebie specjalnie ściągać. Nie trzeba. Jak się zastanowicie, to pewnie zgodzicie się ze mną, że one jakoś zawsze same przychodzą. Tylko teraz trzeba je dobrze wykorzystać. Kiedy przychodzą, wtedy stają się dla nas potencjałem do wzrostu, wzrostu w wierze. Bóg odpowiedział Habakukowi: sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Pan Bóg daje nam przez te wszystkie wieki wspaniałe przykłady ludzi, co prawda pogrążonych w rozpaczy, w ciemności, ale jednak ludzi wiary. Na przykład wczoraj obchodziliśmy wspomnienie świętej Teresy z Lisieux. Kardynał Hume opowiadał, że w 1987 roku odwiedził jej celę w Karmelu w Lisieux. Przy drzwiach celi święta Teresa wyryła w drewnie takie słowa: Jezus jest moją jedyną miłością. Ale trzeba wiedzieć, że nie pisała tego w czasie egzaltacji, w czasie, kiedy było sielankowo, beztrosko, miło. Nie pisała to w czasie niedalekiej rozpaczy. Była to dla niej jakby forma wołania do ukochanego Pana Boga, że nawet kiedy doświadcza w swoim życiu braku, jakiejś pustki, ciemności, a była ona osobą bardzo melancholijną, to tak jakby uczepiła się, czy może przywarła, chciała pewnego zapewnienia bycia kochanym przez Pana Boga. Uczepiła się Pana Boga. Jezus jest moją jedyną miłością. Moi drodzy, to jest wiara na poziomie heroicznym, to zaufanie, to przywiązanie do Pana Boga, kiedy wszystko w naszym doświadczeniu wydaje się zaprzeczać Jego istnieniu, albo przynajmniej Jego miłości. Zaufanie, wiara w Pana Boga mimo wszystko. Na ścianie jednej z piwnic w Kolonii po II wojnie światowej było napisane tak: wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet jeśli jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet kiedy On milczy. Kiedy Sołżenicyn zobaczył, jak ten więzień rysuje krzyż, wiedział, że Bóg go nie opuścił, że Bóg nie zapomniał o nim. Wiedział, że Bóg był tam przy nim w jego najprawdopodobniej najtrudniejszej sytuacji w życiu, w jego kryzysie. A ponieważ Bóg jest zawsze z nami w naszych trudnych sytuacjach, w naszych kryzysach, to Jezus zachęca nas do modlitwy, ale zawsze z wiarą, a nie z pretensją. Nie mamy być jak człowiek, który wyszedł i stanął pod drzewem i modlił się, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a ono się nie przesunęło. To tak jakby ten mężczyzna myślał tak: no pomodlę się, ale dobrze wiem, że to nie ma sensu. Wiem, że to drzewo się nie przesunie. Jego wiara jest jeszcze mniejsza niż i tak już małe ziarnko gorczycy. No i musimy się trochę zreflektować. Czasem i nasza wiara jest mniejsza niż ziarnko gorczycy. Ale w dzisiejszym drugim czytaniu święty Paweł przypomniał Tymoteuszowi, przypomina też każdemu z nas, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego. Wielkim grzechem Starego Testamentu było zapomnienie o Bogu w czasach kryzysowych. My z kolei pamiętajmy, że Bóg jest z nami w naszych kryzysach, w naszych sytuacjach, od tych trudnych po beznadziejne, w każdej sytuacji jest z nami Pan Bóg. Tylko my nie zawsze otwieramy Mu nasze serce, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, gdybyśmy mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyśmy tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a ona rzeczywiście byłaby nam posłuszna.